ShuffleCast. Mieszamy w technologiach.
...376 odcinek ShuffleCast. Witamy serdecznie, Damian Pracz.
No dzień dobry.
I ja, Sławek Agata. Damian jest wybitnie zmęczony. Nagrywamy to 1 stycznia rano, co będziemy wam ukrywać. Świeży i pachnący Damian po pracy, a ja spałem, ale powiem ci szczerze, oglądałem w nocy, rok przywitałem oglądając Gladiatora 2 ze znajomymi
i powiem ci... No i pewnie nie jest za wybitny ten Gladiator.
Tak, i zanim przejdziemy do szufli roku, powiem tylko kilka zdań o tym. Ty widziałeś, ty byłeś w kinie, tak? A ty
no
byłeś w IMAXie, czy...
Nie, normalnie w jakimś standardowym.
Znaczy, powiem ci tak, muszę przyznać jedną rzecz. Później patrzyłem na opinię na Filmwebie i tam na IMDb. I no. Ten film oceniany jest na 6. W mojej skali 6 to ocenia dobra, więc ja bym dał mu 5, okej, bo uważam, że to nie było takie złe.
No nie było takie złe, ale do jedynki to w ogóle, z czym do ludzi?
Tragiczna w ogóle, scenariusz był koszmarny, w ogóle ten motyw, w ogóle niektóre takie z dupy motywy typu, jak Denzel Washington tam zabija, wiesz, tych Cezarów i tak dalej, sorry, spoilery delikatne. Albo i mocne, no to chociaż szczerze mówiąc, no naprawdę, ten film, nawet jak są spoilery, to pff, whatever. To było takie jakieś dziwne, wymyślone z dupy, nikt nie bronił tych Cezarów. W ogóle ta idea tych dwóch Cezarów, to jest jakieś też, nie wiem, czy to była prawda, ale zakładam, że nie. Nie wiem, wszystko mi się też czasowo mi się nie zgadzało. Natomiast trzeba przyznać, że dalej wizual bitwy, wiesz, jakby tutaj było wszystko dociągnięte, dopieszczone i to muszę oddać, że widać było budżet przede wszystkim. Mm-hmm. I jakby to się szanuje, uważam, natomiast poza tym, znaczy Ridley Scott zawsze potrafi dowieść takie rzeczy, wiesz, jak właśnie wizual, tak? Co do tego nie mam wątpliwości, ale mam wrażenie, że typ się chyba starzeje, albo nie wiem, bo wiesz... Co film, to mam wrażenie, jest gorzej, bo nie wiem, ja na przykład zmęczył mnie ostatni pojedynek, zmęczył mnie, a nie, czekaj, ostatni pojedynek to chyba nie jest Ridley Scott, a może to, mi się wydaje, że ostatni pojedynek to też był Ridley Scott, tak, to był Ridley Scott, aż sprawdziłem szybko, no to ten nie zmęczył, generalnie męczące trochę to było, ale poza tym, bo to by się, przypomnij, już nie pamiętam, to by też się tak średnio podobało, co nie?
No, takie do jedynki to w ogóle nie ma podjazdu. Takie,
tak, wiesz. Tak. No to w ogóle jedynka to było monumentalne kino z całkiem niezłą historią, a i ze świetnym castingiem. Natomiast tutaj no uważam, że było mocno tak sobie. I da się to obejrzeć do kotleta, wiesz. A w ogóle mam w planach obejrzeć też, chcieliśmy obejrzeć w Sylwestra ze znajomymi sobie ten nowy film z Leonardo DiCaprio. Tam jeden pojedynek, coś tam. Ale to jest tak bardzo film niejadalny na taką imprezę, wiesz...
Czekaj, to nie jest jedna bitwa po drugiej?
Jedna bitwa po drugiej, o, dokładnie.
No to podobno jakiś super film jest.
Tak, wszyscy się, generalnie... tak, internet się nad tym spuszcza. Ja sobie to obejrzę, ale muszę usiąść chyba na spokojnie, bo widzę, że to się po prostu nie nadaje na takie, wiesz, to nie jest party movie, więc wiesz. No nic. Słuchaj, no to dzisiaj nie mamy żadnych wielkich tematów, bo dzisiaj mamy podsumowanie roku. Wręczamy szuflę roku, jak co roku. I tych kategorii mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Z czego nasza ulubiona na końcu? Słuchaj, i nie ma to tamto, nagrywamy i idziemy spać. Więc zaczynamy od typowo seriale, filmy. Ja proponuję zacząć od filmu. Seriale za moment.
No bardzo, okay? Cię proszę.
Więc jeżeli chodzi o film roku, to ja widziałem bardzo mało filmów. I to samo było rok temu. W ogóle uważam, że filmy to od filmów się odchodzi. Że... Znaczy nie... Znaczy jest kryzys kina, o tak. Dla mnie seriale to teraz jest moc, a nie filmy. Pewnie wszystko przez platformę VOD. I tak długo szukałem. No mówię, Gladiator to na tą listę nie trafi. No nie wiem, tam obejrzałem jeszcze jakieś kilka tytułów. Nie wiem, Prawdziwy Ból bodajże. Jak to była koszmar. I z tego wszystkiego, z tego całej kupy ostatecznie wyszła mi Anora. Która uważam za po prostu tylko... To w ogóle jest Oscar za najlepszy film 2025. Więc jakby okej. Okay. Natomiast generalnie ten film zaskoczył mnie tym, że spodziewałem się, że to będzie totalna kupa, a wyszło z tego niezła historia. Naprawdę bym powiedział nawet, że dobra historia. I myślałem, że to będzie naprawdę głupie. Natomiast dla mnie okazało się naprawdę niezłe. Uważam, że bardzo oglądalne. I w ogóle story jest ciekawe, tak? Jakby, że nie uważam, że to było, nie wiem, myślałem, że będę się nudził. A Mikey Madison w roli głównej, dziewczyna jest no po prostu fenomenalna. Uważam, że ma gigantyczny talent i ja ją pamiętam z Better Things, taki serial, gdzie grała między innymi no, jedną z no, córek głównej bohaterki. Pewnego razu w Hollywood pamiętam ją też, a tam miała chyba małą rolę, no i to tyle, ile ją pamiętam. Natomiast piękna, młoda aktorka, super utalentowana uważam i bardzo taka wyrazista. No, to jest jakby, zresztą jak sobie zobaczysz jej zdjęcie, to będziesz wiedział, o co mi chodzi. Ciężko z kimś pomylić. No, w ogóle dostała Oscara za główną rolę w filmie Anora. Uważam, no, że zasadzenie. Nawet nie wiedziałem tego. Właśnie teraz przeczytałem, bo sobie otworzyłem jej bio w tle. Więc to ode mnie. Jaki film od ciebie?
U mnie chyba będzie to Norymberga, wiesz? Po prostu zapamiętałem to jako film, który zrobił jest przegadany, a ciekawy.
Mm-hmm. Okay.
Jest po prostu przegadany, a ciekawy. I po prostu bardzo mi się podobał i tyle. Tak naprawdę nie mam poza tym. Wiesz, jakiegoś filmu, który by mi utkwił w pamięci na jakoś bardziej, czy byłbym z niego bardziej zadowolony. O. Wiesz, najczęściej było tak, że dostawałem poniżej tego, co oczekiwałem. O tak.
Ja mam problem, że uważam, że jest bardzo mało ostatnio filmów monumentalnych. I na przykład dlatego właśnie cenię to, że Ridley Scott zrobił taki film jak Gladiator 2 mimo wszystko, no bo fajnie było, że jest jakieś tego typu kino. Natomiast jest film, na który czekam w 2026 roku. Jest to, nie wiem, czy zgadniesz, pewnie nie zgadniesz, ale...
Nie wiem.
No to czekam na Odyseję. Tak, Odyseja na podstawie od Nolana.
Dużo kontrowersji podobno jest.
No właśnie, raczej to podejrzewam będzie, mam nadzieję, że to będzie monumentalne. O tak. Oczekuję od tego. Jeżeli bierzesz się za Odyseję, to wypadałoby, żeby to było monumentalne kino, takie z rozmachem i tak dalej. Zresztą to Nolan, to wiesz, spodziewam się, że to będzie duża rzecz. O tak. I naprawdę to jest film, na który czekam. No. Ty masz jakiś, na który czekasz, czy nie?
Znaczy, wiesz, nie mam pojęcia, szczerze mówiąc.
Dobra, lecimy do seriali, bo tego jest dużo więcej. I ja chciałbym, żebyś zaczął. Więc więc proszę bardzo, szanowny panie.
Seriale mają problem troszkę. Mhm. No bo tak. Jak ja miałem wskazać taki stricte serial, który nie jest kontynuacją i który jest zupełnie nowy, to mam taki jeden. To znaczy, mi się bardzo podobał.
Jeszcze raz podkreślę, bo wiem, że masz Landmana. Landman to jest taki przełom roku, więc można go traktować tak, no że właśnie. Pierwszy sezon, że tu się nam łapie.
No i jeżeli bierzemy pod uwagę przełom roku, to właśnie wrzucimy Landmana.
Okej.
Okay. Jeżeli nie możemy tego zrobić, to bym wrzucił Mobland.
Tak, bo to jest ważne, warto powiedzieć, czym innym jest jednak nowy serial, a czym innym jest kolejny sezon serialu, który znamy. Aczkolwiek ja uważam, że możesz jak najbardziej też podawać po prostu sezony, bo wiesz, są lepsze sezony i gorsze sezony. I uważam, że Landman i zarówno pierwszy sezon dowoził, a drugi, szczerze mówiąc, okej, ostatni odcinek do mnie nie trafił, ale generalnie...
Nie jeszcze, no.
Natomiast generalnie serial trzyma bardzo wysoki poziom.
I tak ogólnie to jeszcze bym chciał wyróżnić Andora sezon drugi.
O.
Który moim zdaniem był lepszy niż pierwszy. I generalnie rzecz biorąc, to jest w końcu Gwiezdne Wojny takie, które oczekiwałem, czyli mroczne z klimatem, z składną fabułą, z trzymającą się kupy akcją i... jakkolwiek dające emocje inne niż rozgoryczenie na to, że dostaliśmy kolejny poprawny politycznie serial kostiumowy dla dzidziusiów, no.
Mm-hmm. Absolutnie. Ja uważam, że z tego co... No i tutaj powiem za ciebie, że jeszcze Tulsa King u ciebie trafiła na listę.
Ale generalnie to jakby jest, jak mimo wszystko uważam, niżej niż Landman, sezon drugi, Mobland czy...
A jaki, jakbyś, zostawmy, czy to są nowe sezony, czy stare, jaki jest najlepszy, niech to, może to być też kolejny sezon, jaki jest tak to najlepszy, twoim zdaniem, serial w tym roku?
Moim zdaniem Andor.
Andor.
No to jest zdecydowanie więcej niż oczekiwałem, to jest to, co zapadło mi bardzo w pamięć, że jednak Disney potrafi zrobić coś w uniwersum Gwiezdnych Wojen w końcu.
Spoko.
I tyle. I mam też rozczarowanie, uważam, takie ogólne.
To dajesz, to fajnie.
No... uważam, że Dojrzewanie to jest po prostu tragedia, nie serial.
Serialowa umieściła w swoim rankingu Dojrzewanie na drugim miejscu.
Widzisz, a ja uważam, że to po prostu jest tak nudne, tak nic nie wnoszące, tak, tam się tak bardzo nic nie dzieje, tak bardzo nie ma tam treści, aktorzy są tak bardzo drewniani. No tragedia, tam się nic nie trzyma kupy, nic mi się tam nie podobało, męczyłem się strasznie, czwartego odcinka w ogóle prawie nie dokończyłem, przeskrolowałem na telefonie, trzeci w sumie też. Tragedia, w ogóle nie rozumiem, dlaczego to jest tak wysoko.
Okej, okay, to ja mam tak to też, zacznę od rozczarowania, bo uważam, że to jest fajne, co wrzuciłeś. To ja powiem, że dla mnie największym rozczarowaniem, tu będzie gruba kontrowersja, jest Pluribus. Serial, no, którym się masturbują. Nie wiem, to jest jak, dla mnie to jest jak rozdzielenie. W sensie Apple TV musi zrobić serial, który oczywiście nie jest normalny. I no to jest, jak sobie wpiszesz to zobaczysz, to jest... Znaczy nie chcę wchodzić w szczegóły, ale ogólnie dla mnie to jest nuda. Ja wiem, że to nie jest tak, że tylko to jest moje zdanie, bo ale już widziałem też na internecie, że co wy się czepiacie, że nudne, wy nie rozumiecie ten... O Boże, jak już widzę, że wiesz... Laska, to jest generalnie taki, można powiedzieć, post-apo. Laska trafia do świata, w którym jakby najeżdżają na świat obcy i ci obcy przejmują kontrolę nad większością ludzi, z wyjątkiem bodajże 8 czy 9 na świecie, i poznajemy jedną z taką dziewczynę, nad którą oni nie mogą przejąć kontroli. A wszyscy pozostali albo umierają, ale to mniejszość, a większość nagle staje się jednym organizmem, wspólną wiedzą. Na przykład pani X przestaje być indywidualnością, tylko zaczyna być kimś, na przykład ma wiedzę wszystkich ludzi na świecie, więc na przykład pilotem może być wtedy każdy, ale żyją jakby w takim jednej grupie, nie wiem, jak jeden organizm, tak było na przykład w Niezwyciężonym Lema, też taka idea, że jakby tak jak mrówki, można powiedzieć, działają jak jeden organizm wspólny, albo pszczoły, to tu można powiedzieć, że ludzie są przerabiani przez obcych na coś takiego, ale z wyjątkiem kilkoro ludzi. I ta historia właśnie opowiada jakby polski tytuł, to chyba Jedyna, czy coś tego typu. Chodzi właśnie o to, że babka, która nie została przez nich przejęta i oni nie chcą jej zabić. Tu w ogóle nie ma takiego zabijania, tylko oni chcą, jej jeszcze pomagają, ale jednocześnie chcą się dowiedzieć, ci obcy, co sprawiło to, że oni nie przejęli nad nią kontroli. Nie będę zdradzał, co to sprawiło. I ten serial się tak sobie toczy. I tam jest w ogóle polska aktorka, jak było druga postać. Ale generalnie rzecz ujmując, dla mnie jest nudny. To jest za długo, za dużo dłużyzny. Ja obejrzałem chyba 4 odcinki i dałem sobie spokój. Już po prostu nie byłem w stanie więcej znieść. Więc nie mogę powiedzieć, że mnie to zmęczył, jakby, że nie sprawdziłem. Drugim serialem, który mnie mega zawiódł, był Obcy Ziemia. Spodziewałem się po tym, że będzie...
Nawet nie podchodziłem.
Ja podszedłem i bardzo żałuję i nawet nie chcę dalej wchodzić. Natomiast Dojrzewanie trafiło u mnie na listę, ja mam dość dużą listę nominacji, bo obejrzałem z takich seriali oryginalnych. I teraz tak, pomijam, że był nowy sezon Gilded Age, który by dla mnie trafił na pewno na top listę. Był nowy sezon The Office. Jakby, wiesz, no te seriale zostawiam na boku. Natomiast Mobland, absolutna topka. Departament Q na Netflixie. Bardzo mocno polecam, jak komuś się podobają mroczniejsze klimaty. Znajomi i sąsiedzi, gdzie na Apple TV, z Johnem Hamm, który teraz mem, taki z niebieskim typ, który sobie tańczy, trafił do internetu tak szeroko, to jest scena z tego serialu. No fenomenalne. Dojrzewanie uważam za, naprawdę mi się akurat podobało. Fajny miniserial, bardzo zawiśnie.
To się nic nie działo.
Tak, no okej, okay, no mówię, no jakby mi się podobało. Heweliusz mnie mocno zawiódł w ogóle, tak jak w takiej perspektywie roku, że w ogóle go nie zapamiętałem jako ten Landman, natomiast jest moim numerem 2 tego roku, bo ja go traktuję jako pierwszy, drugi sezon jako ten, natomiast najlepszym serialem moim zdaniem tego roku jest The Pitt i od HBO, czyli serial medyczny, którym bardzo wielu ludzi się zachwyca też, widzę, że tutaj na liście serialowej jest na trzecim miejscu. No generalnie dla mnie no Andor, jako ciekawostka, na tej liście jest 6, no. Więc też jest wysoko u serialowej, a akurat lubię ten portal i tutaj no sobie mogę, Mroki Tulsy to też słyszałem, że jest, ale to nie jest to samo co to, nie jest, to jest jakiś inny serial z tego co wiem jeszcze,
ale więc w klimacie Tulsa King?
Nie, to właśnie nie jest to samo, Mroki Tulsy. Tak czy owak, no The Pitt dla mnie, i teraz będzie zaraz kolejny sezon, natomiast czekam bardzo mocno na serial, czekaj, jak on się nazywa, na HBO, będzie teraz w styczniu, 19 stycznia, to jest ten serial ze świata Gry o Tron, o tym rycerzu.
Rycerze z Siedmiu Królów, coś takiego.
Tak, coś takiego i No nie powiem, kolejny zwiastun widziałem teraz i mega, mam mega oczekiwania. Mam nadzieję, że tego nie spieprzą, bo ja na przykład, jak wiesz, Ród Królów, czy jak to się nazywa?
Ród Smoka. Ród Smoka. No, nie że trochę do Gry o Tron. No,
ja tego, się. Dla mnie to jest jak Pacyfik do Kompanii Braci dla mnie. No, no, co? No, A Knight of the Seven Kingdoms. Tak, więc Rycerz Siedmiu Królestw. Pojawiają się tam Targaryenie. Mam nadzieję, że nie spieprzą.
No, tylko,
tego.
Że to wiesz, ma być bez takiej pompy, jak to jest w Grze o Tron.
Ale ja nie potrzebuję.
W razie smoka, nie? Nie ma być smoków i tym podobnych rzeczy.
Nie przeszkadza mnie, jak to będzie troszkę mniejsza skala. Nawet bym się cieszył na takie story, gdzie jest, wiesz, wycinek kogoś i jest zabawnie, jest ten, ale nie wchodzimy znowu na ten high level, że znowu królowie, wiesz, że ten level, że. Mhm. Nie, potrzebuję normalnej story pojedynczego żołnierza. Nie mam nic przeciwko. I w ogóle coś słyszałem, okay. Gdzieś przeczytałem w tym zwiastunie, że to jest na bazie prozy, czy że jego książek, to zakładam, że oni, nie wiem, że to jest jak Hobbit, wiesz, że też był dalej historią w tym samym świecie i dalej oryginalnie napisany przez Tolkiena, ale nie wiem. Nie znam się na tyle, więc nie będę jakby w to jakoś bardzo specjalnie wchodził. Tak czy owak u mnie The Pit i u ciebie Andor. No, pięknie. Mm-hmm. Obydwa seriale widzę są doceniane, więc jakby... No, rozmawiamy na pewno o dobrej jakości. Natomiast jaki będzie ten rok pod względem seriali? Jedno jest pewne. No, oglądam teraz na przykład nowy sezon też Fallouta. No i na razie to nie jest to, ale zobaczymy jak będzie. Meanwhile, przechodzimy do platformy. Co roku wybieramy. Moglibyśmy już sobie chyba to odpuścić w przyszłym roku, ale wybraliśmy, czyli najlepsza platforma VOD, naszym zdaniem. I u ciebie wygrywa jak co roku?
Sky Showtime, oczywiście.
Tak, Sky Showtime. Follow-up, raczej Runners Up jest u ciebie chyba HBO, tak?
Tak, jako drugie miejsce, drugie? No, a potem było długo nic.
U mnie tak samo, czyli mamy u mnie mamy drugie i trzecie miejsce HBO i Sky Showtime, a dałem natomiast coś świeżego, mianowicie chcę docenić. CDA Premium. Mówiłem o tym ostatnio. Jak czegoś nie ma, to włączcie CDA Premium, podkreślę, legalne treści i jest bardzo duża szansa, że znajdziecie. A kosztuje jakieś grosze, bo to jest 20 zł, więc wiesz, więc nie mówimy o wielkich pieniądzach. No, to tak chciałem od siebie. Kanały na YouTubie, kolejna kategoria.
No, co tam pan posiada?
Znaczy w ogóle bawi mnie, przepraszam, muszę powiedzieć, że wrzuciłeś dwa kanały, które właśnie prowadzą wojnę. No, w cudzysłowie, ale wiesz, zacznę. Ja mam taki cały rozstaw. Jak co roku doceniam Kolesława, ale pomyślałem, że w tym roku nie, czyli technologia, ale nie będę taki uparty. Więc pomyślałem, że dam z różnych dziedzin, które mnie interesują. I w ogóle YouTube zrobił mi rapt podsumowanie. Masz je też chyba w profilu. I u mnie najpopularniejszym kanałem, jaki oglądam, są meczyki. I chcę to powiedzieć. Meczyki to jest najczęściej przeze mnie oglądany kanał. Piłka nożna. I ja go oglądam, słucham, oglądam prawie wszystko, co tam jest. Mało co jest treści, której nie oglądam. Jestem w tam 0,3% ludzi, którzy oglądają u nich najwięcej treści, więc tak. Natomiast ode mnie jeszcze kanał Ramor, Boże, dla mnie wymówić to jest jakiś koszmar. Typek nagrywa muzykę, ci to nieraz wrzucałem. Dla mnie to jest muzyka do taki najlepszy DJ na YouTubie, bo wrzuca bardzo lightową muzykę, jakieś miksy, które ja sobie używam do pracy. Przez to mam też bardzo dużo nabitych godzin u niego, ale uważam, że ma naprawdę fajne treści. Autostrady Polska. Radek prowadzący...
Co, oglądasz wiukamy jakieś czy coś?
To nie, Autostrady Polska...
To nie jest to.
To nie, to jak sobie wpiszesz Autostrady Polska, to typ opowiada o inwestycjach drogowych.
Okej, okay. To się nie spodziewałem.
Ja to absolutnie uwielbiam. Autostrady Polska to jest kanał, który prowadzi taki Radek. Jak sobie wpiszesz i on na przykład teraz zrobił wczoraj podsumowanie roku 2025 na naszych drogach, albo obwodnica Trójmiasta w ciągu S7 oraz S6 z Koszalina do Słupska zostały otwarte. No i opowiada o tych inwestycji, wymienia wszystkie zjazdy drogowe. Mnie to ciekawi, ja uwielbiam infrastrukturę. Moją ulubioną grą jest aktualnie Transport Fever 2, gdzie budujesz infrastrukturę i wiesz, na niej zarabiasz. Więc ja po prostu takie rzeczy lubię. Jak byłem mały, uwaga, takie wyznanie, jak dostawałem taki duży blat papieru na przykład, ja sobie rysowałem nie jakieś tam domy i wiesz, ja zawsze uważaj rysowałem układy drogowe. Na przykład skrzyżowania i tak dalej, bo mnie to, nie wiem, i sygnalizację świetlną, no wiesz, są friki, nie wiem, kolej też uwielbiałem i dalej uwielbiam. Zresztą mam kanały o kolei, które oglądam. W ogóle uważam, powiem ci szczerze, że jak umiesz korzystać z YouTube'a i zaczniesz sobie szukać, to naprawdę można znaleźć fajne, kurczę, no w każdym dowolnym temacie znajdziesz ciekawe rzeczy, nie wiem, historia, bo naprawdę jest świetnie, dużo oglądam teraz kanałów historycznych, wiesz, właśnie jakieś takie rzeczy, nie wiem, drogowe, inwestycje kolejowe, no nie wiem, piłka nożna, ogólnie sporty i tak dalej, bo na przykład kanałem, który w tym roku, przez to, że trochę zacząłem modyfikować kompa i znowu zacząłem się interesować bardziej komputerami, no to tych kanałów na polskim YouTubie jest dużo, chociażby Tech Testers, bardzo lubię, typka z Tech Testers. Bardzo doceniam kanał Morele. Mimo tego, oni mają, wiesz, u nich występują właśnie też ten YouTuberzy, ale co ważne, na Morele inaczej na przykład niż na X.com dla mnie nie ma nudy i nie ma tak chamskich reklam, mam wrażenie.
No bo wiesz, no tak, to jest kopalnia reklam, to fakt.
Tak, bo to jest takie kanały jak, wiesz, jak a już Ziemniak na przykład, typ, który co opowiada o technologii, ale każdy jego film to jest gorzej niż kanał o technologii. Wszystko jest promocją, reklamą, wiesz, każdy film z motywacji wynika, mam wrażenie, z reklamy. Natomiast chcę bardzo docenić kanał z Masło. To jest znany kanał. Łukasz, on ma na imię. Generalnie chłopak nagrywa też na Morele, ale on, co ważne, on na przykład nagrywa o nowych sprzętach, wiesz, jest maniakiem takiego sprzętu, typu jedzie. Wiedziałeś, że na przykład procesory w infrastrukturze x86 czy tam x64 produkuje nie tylko Intel, nie tylko AMD, ale produkuje też jakaś chińska firma bodajże, która i on specjalnie jak był w Chinach, to wyszukał ten procesor, żeby go przetestować, wiesz, jakby takie totalnie niż to coś jak złomnik w motoryzacji, mhm. Wiesz, szuka jakichś takich perełek i się nimi zajmuje. Ale też z Masło ma filmy takie bardziej poradnikowe. Na przykład jak sobie odpalić AI, nomen omen użył dokładnie mojej karty graficznej, którą mam, wiesz, na kompie w domu. Co nie, krok po kroku podpowiada na przykład rozwiązania. On na przykład mi sprzedał, jak dodać napisy za pomocą do translacji do podcastów i planuję to przetestować za jakiś czas, mm-hmm. żeby nasze na YouTubie, to, tam gdzie wrzucamy, tam gdzie wrzucam filmy, chcę dodać też no tekst, wiesz o co chodzi, napisy automatycznie generowane. Też za pomocą odpalonego na kompie bezpośrednio, czyli za darmo. Bardzo dobra cena, no nie powiesz. To jest dobry koszt.
Za darmo, to uczciwa cena.
To bardzo uczciwa cena, dokładnie. Więc ogólnie mega, mega fajny kanał i oglądam u niego teraz też każdą treść. Dałem chyba follow-upa chyba 5. Naprawdę uważam, jeszcze raz to powiem, scena polskiej rozmawiania o komputerach jest zajebista. A szokująco dobra, no po prostu dla mnie. Jest naprawdę kilka świetnych kanałów, kilka dobrych kanałów i 2 czy 3 fenomenalne kanały, więc wiesz, o komputerach mówię typowo już o sprzęcie, o hardware'ze, co nie? Z odrobiną software'u. Tyle. U ciebie to widzę jak zwykle to samo, motoryzacja żony G.
No tak, no ja bardzo dużo oglądam motoryzację na YouTubie, jakby nie mam przyjemności oglądania smartfonów i tak dalej, bo to jest po prostu nudne.
A tego też nie oglądam, no.
Komputery w sumie też nie oglądam, bo nie mam nawet gdzie komputera postawić, więc bym się tylko denerwował. Co tam jeszcze jest? Jakieś inne polityczne rzeczy to kompletnie mnie interesują, nie, sportowe. Sportowe nie mam czasu na oglądanie, to w sumie też nie, w sensie telewizji, więc też nie oglądam na YouTubie, bo w sumie po co? Poza jakimiś skrótami meczu z Ligi Mistrzów czy coś, no bo to jeszcze tam jakoś coś tam rzucę okiem. Czy na F1 jakieś tam skróciki, jakieś tam wyprzedzeń, czy jakichś innych ciekawych rzeczy.
A ty widziałeś ten film F1?
Właśnie nie widziałem, kompletnie nie widziałem.
Słyszałem, że jest fenomenalny, widziałem go też na kilku dni i pomyślałem, że to jest kurczę film dla ciebie.
Tak, jest dla mnie, ale nie miałem okazji pójść do kina, akurat czasowo mi się to nie zgrywało z niczym, a jest na Apple TV, ale na razie nie wykupiłem jeszcze Apple TV, bo tak powiem szczerze, szukam jakichś innych produkcji, które w tym czasie mógł ewentualnie obejrzeć, no bo nie chce mi się kupować na miesiąc subskrypcji za tam parę dziesiąt złotych po to, żeby obejrzeć jeden film.
No,
jakby w mojej głowie mi się to nie spina finansowo po prostu i tyle.
Nie, no przy okazji, jak będziesz miał, wiesz, będziesz miał możliwość skorzystać z jakiejś promki, to pewnie warto.
No, także mówię, no jakoś tak.
Okej.
Okay. Nie widziałem, no i tyle. No u mnie w tym roku tak naprawdę dalej króli motoryzacja, tak jak powiedziałeś, i dla mnie kanałem numer 1 jest Motobieda. Mhm. Dlaczego? Bo po pierwsze złomnik mnie denerwuje tym, że już przegina ze swoją jakością dźwięku i robi z tego
złomnik
jaja, ale to
już
jest, to jest dramat coraz tak. bardziej, to już przestało być śmieszne.
Tak, przestało być śmieszne 2 lata temu nawet.
Tak, a poza tym złomnik, niestety te testy ma wszystko, jest wszystkie na jedno kopyto i trochę mi się konwencja zaczęła nudzić. I te same żarty w kółko i w ogóle, a Motobieda jest przecież, na przykład ma świetną serię Polonezy przez USA. No kocham. Mhm. Czy na przykład jak kupił starą BM-kę jakiegoś gruza i ją zrobił na mega fajną BM-ę i z fajnym silnikiem i tak dalej, też kocham. Albo kupiłem samochód za 500 zł, patrzcie jakie gówno i tego typu rzeczy. No, jakby jest bardziej niekonwencjonalny, jest bardziej oryginalny w tych swoich wszystkich tam filmach niż Złomnik, dlatego właśnie Motobieda bawi się świetnie na jego filmach, lubię jego żarciki i w ogóle jego ta stylówka, jak wychodzi w tym Ortalionie z lat z 90. to też w petarda, no.
Okej, okay. No i spoko. Dobra, no ja tu nie mam nic do dodania, jeżeli ty nie masz, to możemy przejść do gry roku.
No i właśnie, z grami jest to u mnie o tyle problem, że nie grałem w nic.
Tak, tak.
Bo
tak.
Nie mam na czym, nie mam generalnie czasu głównie też i bardziej wrzuciłem grę, w którą najbardziej chciałbym zagrać z tego całego roku, jaka okay. wyszła. I na którą też poświęciłem najwięcej czasu oglądając ją na YouTubie, jak ludzie sobie pykają w ogóle i to jest Battlefield 6.
No właśnie o to chodzi, że to jest fajne.
I to jest Battlefield 6. Okay. W końcu po Battlefieldzie 5, tych wszystkich innych wydziwach, w końcu 6 na tyle mnie zainteresowała i na tyle mi się spodobała, nawet z filmików na YouTubie, że z chęcią bym sobie w to zagrał. Jest to dla mnie pewien rodzaj powrót do starego, dobrego Battlefielda, czyli do trójki i czwórki, które uwielbiałem i w sumie nie wiem, którego bardziej, bo na początku myślałem, że trójkę bardziej uwielbiam, ale potem wszyscy znają się przejść na czwórkę i żeśmy bawili się dosłownie tak samo świetnie, tylko że lepszej grafice i tak dalej, więc to moje dwie ulubione części. I dlatego wszystko sobie z chęcią sobie pogram w szóstkę Battlefielda. Z myszką, z klawiaturą, z dobrym słuchawkami, tak jak z mikrofonem, z ekipą i tak dalej, tak jak ze starych dobrych czasów. Dlatego no, mnie tutaj jest Battlefield 6.
Okej. Okay. Podoba mi się teraz, dopiero o tym pomyślałem, jak teraz powiedziałeś, że patrzyłem na potrzeby gameplayów. Muszę w przyszłym roku właśnie tak zrobić, że nie będę patrzył na to, tylko co w tym gram, ale też to, co lubię oglądać, jak ludzie grają, bo są faktycznie o gameplay, mam kanały też o graniu i literalnie gameplay oglądam. Dla mnie grą roku, powiem ci tak, dałem Winter Barrow, bo to jest faktycznie tegoroczny dla mnie tytuł. To jest taka gra survivalowa, gdzie myszką biegasz, indyk typowy. Natomiast chcę powiedzieć o 3-4 tytułach, które ten... Mój Boże, nie ma to jak być mądrym i nie wyłączyć powiadomień, co nie? I teraz będzie plum, plum,
plum. Co ja ci mogę powiedzieć?
No, więc wiesz... Słuchaj, to tylko tyle powiem, że Winter Barrow dałem jako grę, którą grałem i ona jest faktycznie dla mnie tegoroczna, ale w moim przekonaniu cały czas u mnie najlepszą grą aktualnie z takich bieżących, które gram, jest Transport Fever 2. Mhm. Czekam na 2026 rok, gdzie będzie Transport Fever 3 i absolutnie wielbię.
W 2026 ma być dodatek do Wiedźmina trójki kolejny, który połączy nam historię Wieśka trójki z Wieśkiem czwórką. Ja już wiem, co będzie moją grą roku w 2026, jeżeli wyjdzie ten dodatek. Ja już w ciemno wiem, że to będzie.
O, jeżeli wyjdzie GTA, to wiesz, też trzeba będzie jeszcze do ten.
Ale do GTA nie będę grał, więc to będzie takie trochę nieuczciwe. No, ale tak.
No, we'll see. Generalnie to jest jedna rzecz. Drugą rzeczą, którą bardzo... Transport Fever, ale ja wiem, że to będzie śmieszne, co powiem teraz, ale moją grą roku obecnie jest Red Dead Redemption 2. Ja wiem, że to z raz przed kilku lat.
Z 18 roku, mój drogi.
Z mojej perspektywy. Co?
Z 18 roku, mój drogi.
No wiem, ale właśnie o to chodzi, że zacząłem w nią grać i kurczę, coraz mocniej się w nią wkręcam fabularnie. Gra mi się zwyczajnie podoba. Sterowanie dalej dla mnie nie jest idealne, ale muszę przyznać, że coraz mocniej doceniam ją i jest bardzo na propsie. Ogólnie gram teraz, jak patrzę na przykład na Steamie, kolekcja mi się znacznie powiększyła, no bo kupiłem Wiedźmina chociażby, natomiast to cały czas Cywilizacja 5. Mam nadzieję, że w 2026 roku dojedzie też Heroes of Might and Magic Olden Era, bo na to też mocno czekam, to są moje oczekiwania, ale skoro mamy tak mało gier, to chciałem tylko ci powiedzieć, że wziąłem udział dzisiaj w statystykach Steama i podać aktualnie typową specyfikację na listopad 2025 użytkownika Steam. Więc system operacyjny to Windows 11 i tutaj zmiana o 2% w plus aż to spowodowane pewnie tymi, wiesz, wymuszeniami, bo Windows 10 spadło ponad 2%, więc słuchaj, 29% ludzi używa dalej Windowsa 10, Windows 11 to 65%. Ogólnie użytkowników Windowsa mamy 94,79% na Steamie, macOS 2% i spadło, a uważaj, wzrósł Linux o 0,15%, ale ogólnie zmiany są kosmetyczne, bo na przykład Windows spadł o 0,05%, więc wiesz, ale Windows 11 rządzi. RAM rządzi, zgadnij, jaka ilość RAMu jest najpopularniejsza aktualnie na Steamie.
16?
Dobrze, 16 giga, 40% ludzi, prawie 41% ludzi ma 16. Kolejny jest 32 giga. 39,96 i powiem ci, nie wiem, czy nie będzie wymijki, bo to jest plus 1% był wzrost o miesiąc do miesiąca. Natomiast patrzę, ile ma tyle co ja, czy 64, 4,42% rośnie, no ale to jeszcze długa droga. Więcej niż 64 ma 0,63%, a na 8 GB tak dalej jedzie o 7%. No powodzenia. Ogólnie najpopularniejsze, ponad 76% ludzi ma albo 16 giga, albo 32 giga. No ale teraz przy kryzysie RAMu to myślę, że będzie kiepsko. Najpopularniejsza szybkość procesorów, bo nie ma niestety podanych producentów, no to mamy od 2,3,269 GHz, ale to są takie informacje z dupy. Natomiast jeżeli chodzi o najpopularniejszą kartę graficzną, i to jest bardzo ciekawe, to tutaj rządzi, uważaj, GeForce RTX 4060 laptop. Czyli ta wersja w ogóle mobilna.
Okej.
Okay. Czyli no, to i ty narzekasz, że nie masz na czym grać. No, nie no, 4060 to dalej fajna karta. Ja mam 5060 Ti i jestem pewien, że ta 4060 daje radę jeszcze spokojnie, nawet w wersji laptop, ale jestem, powiem ci, zdziwiony, szczerze mówiąc. I to jest, uważaj, ile? No ale to też jest tylko 4,2%, tak? No bo tu mamy duże rozbicie. Tak? Są karty bardziej popularne i mniej popularne w wielu. Mm-hmm. Tak to już jest, więc jakby no, tego się nie da ominąć dużego rozbicia. A na przykład 4060 Ti 2,63%. Więc wiesz, 5070 jak mocno wzrasta, mamy 2,12. No nic, więc ta najbardziej popularną kartą jest właśnie ta, którą powiedziałem. VRAM-u 8 giga, logiczne, rozdzielczość najpopularniejsza, ponad 50% ludzi to Full HD. 1920x1080, a w przypadku multimonitorów no to 3840x1080. Najpopularniejszy język to angielski, 37%, ale aż 25% to chiński na Steamie. Jeszcze z takich ciekawostek to standardowa ilość wolnego miejsca na dysku to od 250 do 500 GB, a same dyski, całościowa ilość to powyżej 1 TB i to mnie nie dziwi. A najpopularniejszym VR-em jest Meta Quest 3. Tyle, takie bieżące statystyki Steama, pomyślałem, że czemu nie uzupełnić naszego wręczenia o nie. Okej, słuchaj, przechodzimy do trzech ostatnich kategorii i to będą chyba takie największe kategorie. Smartfon roku, twoim zdaniem. I my nie jesteśmy testerami, którzy testują 25 smartfonów. Mówimy naszymi uczuciami, nawet jeżeli, nie używaliśmy telefonu długo, aczkolwiek w tym roku, no właśnie, co u ciebie wygrało?
Ciężko stwierdzić, ale finalnie u mnie wygrało S25.
Jednak? Myślałem, że iPhone powiesz, że byłem pewien, że powiesz, że iPhone 17.
Nie, bo ogólnie całościowo uważam, że jeżeli mamy jednego smartfona i drugiego smartfona obok siebie, to całościowo lepszym wyborem jest S25.
Okej. Okay.
Tak ogólnie, w sensie 1 do 1, porównując to stricte, nie mając powiedzmy iPada, jakichś smart tagów, AirPodsów i tym podobnych rzeczy. To moim zdaniem lepszy jest po prostu S25. I dla mnie to jest smartfon roku. Dlaczego nie żaden Chińczyk? Nie interesuje mnie Chińczyki, sorry. Po prostu.
ta część tego rozmawiania o chińskich samochodach. Ta część motoryzacji, dziękuję.
I elektrykach, tak. Można tak, odciąć, nie ma, dla mnie tego nie ma. Dlaczego nie Pixel? Pixel mnie bardzo, to jest dla mnie chyba największe rozczarowanie w ogóle tego roku smartfonowego. Tego bym zaczął.
Okej.
Ponieważ podkładałem ogromne nadzieje w procesorze od TSMC i dostaliśmy po prostu Pixela ze słabym procesorem i TSMC nie podołało. No, moim zdaniem dalej Google przekombinowało, wystarczyło, żeby być bardziej wydajny ten telefon i byłoby cacy, a tam jakieś problemy z grafiką, z jakimiś sterami do tej grafiki, bo to jest Power VR, a nie jakieś Adreno i generalnie nie, no masakra, no strasznie zdawiam te Pixelu i w ogóle ta cena, jeszcze jego wycena i brak tych promocji typu, no przez sprzedaż typu większa pamięć w cenie mniejszej, moim zdaniem zupełnie położyły tę generację Pixeli. Natomiast chciałbym wyróżnić bardzo mocno Pixela 9a w tym wszystkim, bo uważam, że na premierę, jak wychodził z odkupem i promocją, można było go kupić w okolicach 1300 zł, 1400,
no,
to jest
mega.
Absolutnie kapitalna cena za ten telefon i do tej pory nie było lepszej na ten model od premiery. I to, co Adam go kupił właśnie z podcastu 2x2, pozdrawiam serdecznie, w tej cenie to jest absolutnie kapitalny wybór i brałbym ciemno, nie?
Adam, prośba do ciebie, jeżeli będziesz, panowie w ogóle z dwóch po dwóch, jeżeli tego słuchacie, to zróbcie jakieś podsumowanie tego telefonu po kilku miesiącach. Jestem ciekawy jakby, jak on się sprawdzał u Adama, no. Bardzo ciekawy to jest.
No i dlaczego nie iPhone 17, który wszyscy pieją i w tej cenie i super i w ogóle? Bo po pierwsze iPhone 17 tak naprawdę dopiero dogonił konkurencję i nie jest nic poza tym. To jest mój główny powód, że on po prostu w końcu dostał to, co powinien mieć już od lat. I czy to jest dobry stosunek jakości do ceny? Tak, ale jak patrzymy na S25, którą da się w promocjach wyrwać poniżej 3000, i jak patrzymy na to, że ma jeden obiektyw więcej, o jakości tego obiektywu można dyskutować, ale po prostu ma jeden obiektyw więcej. Wygląda lepiej przez to, że nie ma nocza z przodu, w sensie ma małą dziurkę na kamerę, nie ma tej pastylki. To też moim zdaniem jest na plus. I po prostu dlatego, że jest bardziej wszechstronny niż iPhone moim zdaniem, bo po prostu Android jest bardziej wszechstronnym systemem od iOS i to jakby jest dla mnie niezaprzeczalne, bo używam tych dwóch systemów równolegle od jakiegoś czasu. I dlatego S25, bo po prostu to jest absolutnie kapitalny, jeszcze dodajmy do tego mały telefon i tyle, no. Po prostu, okay. bardzo lubię ten smartfon, jest super, no i tyle. A to, że używam głównie iPhone'a na daily, to decydują bardziej rzeczy inne niż sam iPhone.
Jasne. Czy ekosystem? To u ciebie nie ekosystem, tylko urządzenia też dodatkowe, właśnie AirTagi i tak dalej. Okej, okay, w ogóle fajna bluza. Słuchacze nie widzą, ale fajna bluza. Natomiast ja chcę podkreślić, że u mnie są trzy smartfony, dwóch runner-upów, to pierwszym jest iPhone 17. Uważam, że w końcu Apple dowiozło to, co miało dowieść. Jeżeli chodzi o taką ogólną sprzedaż, to jest dla mnie hit roku.
No i będzie hitem przyszłego roku, obstawiam.
Tak, no bo Apple w przyszłym roku, z tego co zrozumiałem, nie wyda jakby base.
No ma być wedle wszystkich przecieków, ma być Fold plus Pro, a nowy iPhone 18 plus 18e, ten tańszy, ma być wydany w 2027 na wiosnę.
Ale uważam to logiczne, wiesz? Nieraz zrzymałem się na te cholerne cykle wydawnicze rok do roku. Uważam to za absurdalne. Ale okej. Okay. Natomiast uważam, że iPhone 17 w końcu dowiózł. Warto docenić, aczkolwiek zgadzam się z tobą, z tą perspektywą, że fajnie. Doceniamy iPhone'a za to, że w końcu dogonił konkurencję. Mhm. Wiesz, co chodzi. Dogoniłeś peleton, brawo, chociaż lider jest gdzieś tam z przodu. Natomiast uważam, że chcę wyróżnić dwa telefony Samsunga. Po pierwsze Trifolda, którego nie widziałem, nie miałem w ręku, ale podoba mi się idea, koncept i jakby wejście w kolejną generację nowego produktu, więc chciałem to docenić i to, że jak jest cienki, oczywiście ma bardzo dużo wad, mam tylko świadomość, ale jakby doceniam samą ideę i tego, że jest to pierwszy Trifold, który może trafić, czyli podwójnie składany smartfon.
Z czterema ekranami, tak.
Mhm. Tak, który można, de facto z czterema ekranami, tak naprawdę czterema warstwami ekranów, jak dla mnie. Który może trafić do, w cudzysłowie, mas. Z mocnym słowem w cudzysłowie, bo to jest tak mała sprzedaż i kupić to w ogóle, to jest, wiesz, sztuka. Natomiast chciałem docenić i uważam, że dla mnie, myślałem na początku, że to będzie iPhone, ale jednak zastanowiłem się i kurczę, no muszę to powiedzieć, Fold 7 dla mnie to jest urządzenie roku. Wiesz za co? Za to, że w końcu Fold zrobił to, co mówiłem przy pierwszej generacji Folda. Czyli stał się smartfonem, którego można używać.
Znaczy, no tak, tym bardziej biorąc pod uwagę, że można było kupić poniżej 4000 w jakiejś promce kiedyś tam z odkupami.
Właśnie
tylko, ja nie mogę dać Folda 7 jako smartfona roku, bo dla mnie ma jedną niewybaczalną wadę i jeden duży brak, którego nigdy Fold nie miał, ale uważam, że należy się jak psubuda przysłowiowa. No bo tak, dlaczego ten telefon nie ma rysika S-Pena? Nie mogę tego zrozumieć dzisiaj.
Nie ma wsparcia w ogóle.
Nie kumam tego, kompletnie tego nie kumam.
Absolutnie.
I dla mnie tam to, że Samsung nie ma baterii tych węglowo-krzemowych i tam jest bateria tak mała w takim telefonie, to dla mnie to jest po prostu kryminał.
Ta bateria tam, z tego co wiem, ostatecznie daje sobie radę, ale to jest też, daje sobie radę.
Znaczy ona jest poprawna, tak jak w iPhone R,
tak,
poprawna.
Jest poprawna, ale gdyby oni dali to nawet minimalnie grubszy, bo wiem, że musi być wtedy troszkę grubszy, ale gdyby on był kapeczkę grubszy i miał wsparcie dla S Pena i miałby tą baterię w nowej technologii, to ja nie wiem, czy bym w nich pieniędzmi nie rzucał.
No.
Naprawdę. No miałem Folda i wiesz, jakby ceniłem, a ten jest cienki. Ja doceniam go za to, że on został dobrze zbudowany i jest pierwszym Foldem, który dla mnie jest takim używalnym, normalnym smartfonem, który możesz używać z pewnymi wadami oczywiście, ale jednak jest już takim używalnym. Jak ktoś nie przebiera siłka i toleruje to, że bateria nie jest wybitna, jest po prostu tylko okej. Okay. Bo nie jest też tragiczna, to nie jest... będziemy mieli fuck upach roku pewne produkty z tragiczną baterią. No to naprawdę daje radę i uważam, że jest to naprawdę rok, w którym o ile Folda 6, nie wiem, 5 i tak dalej, nie można docenić za to. Bo to nie... Rozumiesz, dla mnie to jest pierwszy raz od Folda 1, kiedy mogę powiedzieć o Foldzie, że on przeskoczył kolejny punkt jakby generacyjny. I dlatego daję go jako najlepszego tego. Natomiast z typowych smartfonów zdecydowanie iPhone 17 u mnie. Ja nie wierzę, że ja to mówię. Ten mówi Samsung, a ja mówię iPhone. No ja muszę tutaj robić za obrońcę. Bo jednak, kurczę, ale brawo bardziej dla Apple też, że w końcu zrobili produkt, który wiedzą, że im się... Ja nie wiem, ale powiem, nie wiem, czy oni nie będą za rok cierpieć z tego powodu.
Że dużo osób nie kupi, no bo na iPhone'a 17, tak. Nie wiem, czy wiesz, przesadzała się masa ludzi z iPhone'a 11 Pro, 12 Pro, no. 13 Pro, z iPhone'ów 11, 12, 13, masa wybrała 17. No. Właśnie nie 17 Pro, tylko zwykłą 17.
Inna rzecz jest taka, że to znowu może być dalej to sukces dla Apple, bo wyciągnął z tych ludzi właśnie iPhone 11, 12 i dalej im sprzedał, tak? Więc wiesz, więc zobaczymy.
No u mnie, wśród moich znajomych, mam bardzo dużo znajomych, którzy siedzieli na iPhone 11 zwykłym, na iPhone'ie generalnie właśnie 11 Pro i tym podobnych i oni jak co roku, nie, dobra, nie, działa. Wyszedł 17, dobra, biorę.
O.
No bardzo dużo miałem takich znajomych.
Ale... To jest ogólnie spoko, tak? Fajnie, że Apple wydał w końcu smartfon, który... miałem już dość tego gadania, czemu ten ekran jest taki, jaki jest, rozumiesz? Czemu nie ma tego? Czemu nie... Ten telefon ogólnie wszystko ma. Wszystko, co ma mieć, ma. Nie ma oczywiście tam, nie wiem, obiektywów, którego obiektywu nie ma? Nie ma tele, czy nie ma...
Nie ma peryskopowego. Znaczy tele, w sensie, no.
No, okej, okay. No to no, mówię, no, to są jakieś tam kompromisy, ale ogólnie to świetny smartfon, ładny, bez jakichś, wiesz, zastrzeżeń wizualnych, nie jak to coś, co wydali w wersji Pro, no po prostu...
No nie ma żadnej krytycznej wady po prostu.
Tak, to jest po prostu fajny, porządny smartfon, bez wstydu, naprawdę brawo dla Apple za to, że w końcu poszli po rozum do głowy. Natomiast dla mnie jednak Fold jest dużo bardziej innowacyjny, w ogóle to jest inny level.
No tak.
I tyle. I wiesz, a jeszcze chciałem powiedzieć o jakichś oczekiwaniach, tylko króciutko i widziałem teraz te przecieki S26 Ultra. Jak mam być szczery, podoba mi się bardziej S25 Ultra. Dobra, czarny jest ładny, a jeżeli biały będzie miał srebrne obramowanie do srebrną ramkę dookoła aparatu, to tragedia wizualna, to jest żenada.
To jest jak chromy na białym samochodzie.
Straszne po prostu. Zamiast biały z bielą jeszcze matowa.
Ja tam czekam na powrót Exynosa do podstawowego S26 i po prostu można zamknąć temat dla mnie.
No to już dziękuję, zaraz wrzucamy kategorię fuck up roku na kolejny rok i on tam trafi. Jeżeli tak się wydarzy, to zostanie potwierdzone, to sam to tam wpiszę. Dla mnie to jest taki, ale powiem ci, myślałem, jak mówiłeś, że w tabach są te mediateki. Czy co tam? Ja myślałem, że to żart. Ale potem obejrzałem faktycznie. Jeszcze oni to mają w czerwcu reklamować. Chociaż dobra, może mediateki już lepszy, no ale okej, okay. Nieważne. Dobra, no to tyle w temacie smartfona roku. Przechodzimy do kategorii zakup roku, czyli to, co my kupiliśmy w kategorii technologia, ogólnie szeroko pojęta, bo tu i odkurzacze się pojawiały. No, no i jestem ciekaw, co u ciebie będzie.
No to
możesz podać nominację, że tak powiem.
No u mnie są cztery kluczowe rzeczy, czyli iPad 11, Garmin Venue 3, Galaxy S25 to jest naciągane, bo to służbówka. No. I iPhone 17, ale z czego jestem najbardziej zadowolony, tak w sensie, że poszedłbym bez słowa, kupił raz jeszcze, jakby się popsuło, to jest iPad 11, po prostu.
Niesamowite, ty jesteś absolutnie czasami niesamowity, powiem ci.
Ale nie, bo ja to jest sprzęt,
tak powiem,
który
kocham,
ma...
ale tego nie, nigdy nie łapię, że akurat iPad...
Ale to jest sprzęt, który po prostu cena jakość do tego, co oferuje, jest dla mnie absolutnym topem i to jest sprzęt, którego no używam codziennie, który niczym nie denerwuje. To jest sprzęt, który płacąc 1400 zł dostałem... Wszystko, czego oczekuję. Czyli oczekuję szybki tablet, który działa, z przyzwoitym ekranem, dobrymi głośnikami, dobrze wykonany, który się po prostu nie zawiesza, ma dobrą baterię. W ogóle...
Z jednym jedynym minusem, którym rozmawialiśmy milion razy, kładem, czy profile.
No tak,
ale
tak.
Ale to jest jakby jeden minus, ale to faktycznie wyobrażam sobie, tak. Że to nie jest, to jest tylko łyżka.
Ale do naszego domowego, że tak powiem, jako drugi telewizor w chacie i tak dalej, no to sprawdza się wybitnie. To jest sprzęt, który po prostu jakby coś się stało, poszedłem kupić dokładnie tego samego, dokładnie. I tyle. Bo z telefonem już bym zaczął chyba wydziwiać, że może to miałem, to wiesz, tak dalej. A tu iPad dla mnie jest prosty. Jakby nie mam. W tej cenie nie ma dla mnie lepszego tabletu niż iPad 11 podstawowy. Okay. I tyle.
Nie, no super, powiem ci ten. Raczej mega mnie to urzeka, że nie żaden iPhone, nie, iPad po prostu.
Tak, no dlaczego na przykład nie Garmin, którego też bardzo lubię? No bo jakby wartość Garmina za powiedzmy 1,5 kafla, to jest na sklepowej wartości tabletu, dla mnie dużo większą wartość taką użytkowalną i na co dzień i co sprawia mi, że dostaję jakby więcej w tej cenie, no po prostu ma iPad, nie?
Znaczy ja w ogóle bardzo sobie cenię właśnie zakupy, które czuję, że my rozmawialiśmy o tym kilka razy w naszej historii podcastu, że są takie zakupy, które właśnie wiesz, żebyś poszedł i kupił znowu, że jakby ci się zepsuł, to A, nie chcesz zmieniać, B, dalej chcesz mieć tą grupę produktową, czyli na przykład tablet i wiesz, ale chcesz dokładnie ten, on ci pasuje, nie potrzebujesz nic więcej, nic lepiej. I ja mam też taki produkt jeden na swojej liście, jeżeli pozwolisz, że przejdę.
No, bardzo proszę.
Ten. To jest JBL Go 4. I chciałem przeprosić zakupienie Tribita. Miałem przez jakiś czas, wiesz, wyobrażenie, że kupię sobie inny głośnik, bo ten ma wady. I on ma wady. To nie jest nic idealnego. To jest mała pierdziawa z przyzwoitym dźwiękiem, która nie zmienia się, jak sobie widziałem jakieś filmiki. JBL Go 4, marna ewolucja, na przykład coś tego typu, jakiś typek nagrał ten. I ja się z tym zgadzam. Tu nic nie ewoluuje. To jest takie budowanie nowego produktu dla budowania nowego produktu. A to przesuniemy pasek, a to coś tam, to bla, 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 bla. Na końcu natomiast niezwykle cenię sobie ten głośniczek, że on działa. Mogę go ładować dowolnym kablem. Nie wybucha. Jest mały, poręczny. A teraz jeszcze w tych edycjach jedna z nowości, że one mogą działać w trybie stereo na kilka JBL-ów. Już go obsługuje aplikacja i tak dalej, i tak dalej. Znaczy w tym oni mają tam swoją mądrą nazwę na to, że wiesz, że możesz z kilku JBL-ów, jak masz, nie wiem, imprezkę na, w ogródku na działce, wiesz o co chodzi, to możesz sobie dwa takie JBL-e, też większy i mniejszy, postawić, jak są, wiesz, ktoś znajomy też ma JBL-a, to możesz sobie zrobić, że masz, wiesz, wtedy jeden lepszy stream dźwięku. Natomiast muszę powiedzieć, wiesz, kiedyś na tym gadaliśmy, że była dwójka czy trójka i ja mówiłem, że właśnie nie chcę zmienić, a potem zmieniłem. A teraz wróciłem i ja absolutnie widzę wady, ale naprawdę po Tribicie to jest trochę jak z Kindlem, że i versus Pocketbookiem, czytnikami, że tu masz, po prostu dostajesz to, co potrzebujesz, albo jak swoim iPadem, że wiesz, jakby on ma swoje wady, w sensie to nie jest żadne pro tam, wiesz.
No tak, ale to jest dokładnie to, czego oczekujesz.
Dokładnie to. Ja nie potrzebuję, właśnie potrzebuję, żeby był mały, że mogę go zapakować, że wiesz, że pojedzie ze mną wszędzie. Jedyna wada, jedyną rzecz, jaką bym zmienił, ale w sumie to mogę zrobić sobie sam. Muszę tylko karabinczyk odpowiedni kupić, taki, gdzie można go moczyć. Chodzi o to, że on nie ma takiego, on ma tylko taką pętelkę. A na przykład w Tribicie miałem tak, że mogłem o coś zatrzasnąć. Jak wiesz, o co chodzi.
No ja tak samo w moim Marshallu. Żeby odczepić ten paseczek z tyłu i sobie przyczepić.
A tu nie możesz. Dla mnie tego brakuje. Jakby była, że fajnie byłoby to już było wbudowane. Muszę sobie taki karabinczyk zahaczyć o to i będę miał wtedy taką możliwość. Natomiast jedyny mały, drobny minus. Podoba mi się czas pracy na baterii, podoba mi się dźwięk. Ten typowy, już bym powiedział, kultowy dźwięk pum, 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 wyłączania i włączania. Zawsze jest taki sam od generacji JBL, go nie zmienił. Wcale się nie dziwię, no bo ludzie dobrze są do niego przyzwyczajeni. Po cholerę to zmieniać, skoro to brzmi okej, okay, już ludzie znają ten dźwięk i tak dalej. I to jest taki, ja wiem, że to nie jest nic premium, jak ludzie się spuszczają nad cechami. Dokładnie, ale on ma dokładnie to, co ma mieć. Ale to nie jest mój zakup roku, jak o tym sobie myślałem. Bo jeszcze mam w nominacjach nową drukarkę Epsona, to jest WF4820, ale myślę sobie, nie, to nie jest nic specjalnego. Drukarkę muszę mieć, faktycznie jest przydatna. Po prostu muszę mieć w domu. Fajna, sensowna, działa dobrze duplex. Dalej, rozbudowa kompa u mnie, czyli jakby ogólnie karta graficzna, 5060 Ti, procesor AMD Ryzen w tym wydaniu 5700X, a dokładnie Ryzen 7 5700X, nic specjalnie nowego, dość stara, do starego pracy na platformie AM4. Dysk twardy, owszem, to bym najbardziej docenił, 2TB od Crucial'a. Ale na moim zakupem roku jest głupi zakup, ale muszę go, bardzo go doceniam, mianowicie Inu Powerbank 20 000 mAh, czy myli mi się, nie chcę pomylić jednostek, ale on jest, ma ładowanie 100-watowe i on ma, jest malutki.
To laptopy na pewno napędzi jakieś, nie?
Dokładnie tak, napędzę nim laptopa. Napędzę nim telefon, jest mały i prawdopodobnie kupię drugą sztukę w tym roku.
Nawet.
Tak, bo dlaczego? Ja go włożę jedną sztukę sobie w taki, mam taką torebkę z elektroniką na wyjazdy. Ja bardzo dużo wyjeżdżam w trasy, jak wiesz. Wiesz, jakieś tam wyjazdy jednodniowe, dwudniowe, trzydniowe i on jest dla mnie mega przydatny, bo mogę wtedy ładować telefon w dowolnym miejscu, ale też komputer. Natomiast chcę mieć jeszcze przy sobie, bo to nie chcę go tak ciągle przekładać i chcę sobie kupić drugi, który będę miał zawsze w plecaku, jak jadę do klientów, bo on mi potrafi ogarnąć właśnie to, żeby podładować zarówno komputer, jak i telefon. A mi się zdarza, że zużyję. Moje S23 Ultra, to bateria to już jest, nie jest królem, zdecydowanie nie jest.
A ty nie wymieniałeś, a 3 lata zaraz będzie miała, więc...
No, ma tak 3 lata, no prawie. I ten, w ogóle dalej fenomenalny smartfon. Cały czas mnie zaskakuje, że jeszcze daje sobie radę. Natomiast ten powerbank jest, mega mi się podoba, że jest taki malutki, naprawdę, jak na 20 tysięcy tych prawdopodobnie miliamperok godzin, przepraszam, no wiadomo o co chodzi, wiesz o co mi, o te słynne jednostki, które mi ten... I to ładowanie 100-watowe, wiesz, ma USB-A i dwa wyjścia USB-C opisane. Plus ekranik, który też podaje jakieś tam podstawowe informacje, między innymi stopień naładowania samego urządzenia. No mega sprawa. Mega go uwielbiam. No po prostu ten powerbanczek jest mega, mega, mega fajny. Można go... Taki powerbank można zabrać na pokład samolotu.
20 tysięcy jeszcze tak.
No właśnie, więc on jest dopasowany do takiej, że wiesz, idealny w podróż, naładuje ci wszystko. I do niego kupiłem jeszcze taki drobiazg i chcę to sobie docenić, mianowicie krótkie kable. Warto kupić i mieć w domu krótkie kable USB-C, ale mówimy o kablach właśnie 100-watowych, wspierających wiesz tam power delivery i tak dalej, bo to też kabel kablowi nierówny, delikatnie rzecz ujmując, a bardzo przydatne są do takiego powerbanka nie kable długie, tylko takie krótkie, no bo powerbank możesz położyć w dowolnych tych. I kupiłem sobie zestaw, powiem ci, pół metra, metr i 2 metry. I dla mnie to jest super sprawa. Jeszcze taki nawet 20-centymetrowy mógłbym mieć. W Oplocie też jakieś tam marne grosze na Black Friday na Amazonie za 4 euro bodajże. Więc wiesz, więc nic specjalnego. Natomiast naprawdę moim zakupem tego roku, jak sobie popatrzyłem z perspektywy, największym zakupem jest rzeczy do kompa i mega mnie one jarają. Super, mega się cieszę, że to zrobiłem, że mam już to zamknięte. Natomiast ten powerbank, jakbym tak wymieniał właśnie w takim kontekście, ale to nie jest coś, co bym poszedł właśnie, nie, no raczej kupiłbym tak, znowu kupiłbym albo to samo, albo na przykład minimalnie inny, ale jakby wspierający te same funkcje i o podobnej wielkości. A zakup, który bym zrobił, jeżeli by mi się zepsuł i kupiłbym, poszedłbym już kupić taki sam, to byłby JBL Go 4.
No widzisz.
No, to tyle, jeżeli chodzi o zakupy roku. Możemy przejść dalej i teraz fuck upy. I pozwól, że tu mamy wspólne nominacje i wymienię je. Od początku roku je zbieraliśmy, więc wycięcie Bluetooth i AirGesture z rysika w S25.
Dramat,
Ultra.
Po prostu dramat. Nie
raz możemy
tego.
Powiedzieć tak. Na końcu na koniec ty i ja wybieramy zwycięzcę w naszych oczach. iPhone 16e, brak MagSafe, jego początkowa wycena. Ja dodaję do tego, jego absurdalny powerbank, który wspiera tylko to urządzenie.
Znaczy nie, to iPhone AR wspiera tylko ten powerbank. No.
Nie, dobrze mówię. To jest to, iPhone 16.
Nie, iPhone R dostał swój powerbank, który wspiera tylko tego iPhone'a.
Okej, okay. No to czekaj, jaki to jest iPhone 16e?
To jest ten taki najtańszy, co nie obsługuje MagSafe'a, co ma takie starego notcha, stary design i kosztował trzy kafle chyba, jak wychodził?
Boże, ale faktycznie, no... czekaj, aż muszę go sobie wpisać jeszcze raz. A czemu tu nie ma iPhone'a 16e? Jak... Ale to nie jest taki zły, to nie, to nam się musiało pomylić, wiesz?
No nie, bo właśnie chodzi o to, że on w tej cenie był jakiś kosmicznie wyceniony źle, bo...
Już pamiętam, rozumiesz. Dobra, już teraz sobie przypomniałem, to już było dawno temu, więc...
No początek roku tak. Mniej więcej jakoś tak. To wiosna, no dobra, coś okay. Takiego.
Tak, był absurdalnie z tym jednym oczkiem, tak, z głupota, ale jest mały.
No tak, to fakt.
Tyle może docenić, natomiast okej, okay, no to jest tylko nominacja, więc brak MagSafe, jego początkowa wycena. Ode mnie poszło Synology, ich podejście do dysków w 2025 roku, czyli to, że wydali nowe zestawy, nowe urządzenia, takie, do których nie można było dodać dysków innych niż od samego Synology i chcę
to
powiedzieć.
Bo się z tego wycofali.
Wycofali się z tego w ciągu roku, to znaczy, ale samo na start, dla mnie jak najbardziej fuck up. Liquid Glass od Apple.
No jego czytelność. Na samym początku to jakiś nieużywalny dramat był, no.
Tak, tak. No Apple samo przyznał, że to był fuck up, bo się też z tego wycofali.
Tak, no teraz mamy te paski regulujące przezroczystość i to już czytelne i spoko.
Automatyczne tłumaczenie tytułów YouTube'a.
Niezmiennie mnie to wpienia.
I plus teraz ja dodałem od razu zmiany samej aplikacji YouTube, związane chociażby z tym, że jak masz już subskrypcję, to na początku już nie masz najnowszych, tylko masz najtrafniejsze najpierw. Potem się pojawiają najnowsze. Dalej. Garmin, no powiem ci tak, mnie to absolutnie niezmiernie wpienia to, co o YouTubie. Garmin Fenix 8 i patologia subskrypcyjna.
Tak, czyli kupujesz zegarek za parę tysięcy złotych i żeby korzystać z jego wszystkich funkcji, musisz jeszcze wywalić subskrypcję. Super, fajnie, dzięki.
To jest w ogóle hit. Hit absolutny. Brak ładowarki z nowymi MacBookami. Uważam to też za żenadę. Zdecydowanie.
No.
Ice Carpetka, czyli najciekawsze akcesorium roku na iPhone'a. Ja bym jeszcze dodał od siebie tutaj jako drobną nominację właśnie ten iPhone R z tym absurdalnym powerbankiem. To jest dla mnie jakiś absurdalny pomysł. I no tak, to bym chciałem dodać. Natomiast u mnie, pozwolisz, że ja zacznę tego, kto wygrywa.
Czyli
w moich oczach zwycięzcą i nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Jest YouTube i Google. Za to najgłupszą rzecz, której nienawidzę. Automatyczne tłumaczenie tytułów YouTube'a i ogólne spierdolenie, przepraszam, muszę tak to powiedzieć, aplikacji YouTube'a. Ta aplikacja była bardzo spoko, dobrze działała i postanowili to wypierdolić za przeproszeniem i utrudniać ludziom życie. Nienawidzę takich zmian. Nienawidzę zmian, które są cholera wie po co. Jeszcze, wiesz co, jeszcze powinni wcisnąć AI do tego.
A, bo to jest bo AI. Zmiany podyktowane AI, przecież dlatego. Tak to wygląda. AI. I u mnie też to jest na pierwszym miejscu, wiesz o tym?
No nie, no masakra, w ogóle...
No dla mnie to jest, okay, dla mnie na przykład mnie to drażni, ja czegoś szukam i mi wywala tytuły przetłumaczone z angielskiego na polski i jako niby filmy po polsku, chociażby.
Wiesz, oni jeszcze uruchomili na urządzeniach mobilnych zmianę jakości puszczania. Teraz na przykład
to też, i nie da się tego w ogóle jakoś wyłączyć, tego tłumaczenia automatycznego. Tak. To jest najgorsze ze wszystkim.
Tak, że nie możesz tego...
I to jest rzecz, która mnie może... To nie jest najbardziej spektakularna rzecz, a to jest rzecz, która najbardziej mnie denerwuje, bo ja tak z tym się zderzam kilka razy w tygodniu.
Co chwilę, tak. I to jest właśnie prawda, bo mamy tu wspólnego zwycięzcę. No zdecydowanie to, co Google robi z aplikacją YouTube'a, nadaje się po prostu na fuck up roku. To jest, wiesz, jeszcze by ode mnie, gdyby Synology się nie wycofało, to by mieli u mnie miejsce drugie, a tak nie mam drugiego miejsca. Apple zawsze coś tam sobie powrzuca głupiego i jestem przyzwyczajony. Samsung wyciągnął, no okej, okay, no to jest no niefajne, ale, no ale to nie jest jakaś gigantyczna rzecz, żebym się nad tym, ten Liquid Glass, gdyby się utrzymał, to bym klaskał ze śmiechu. Ale to się nie mogło utrzymać po prostu, bo to jednak była naprawdę kupa. Garmin, no
nie w tej formie.
Subskrypcjami, niedodawaniem ładowarek, no też fuck up, ale to nie ma się nijak do tego, co dla mnie odwala Google z aplikacją YouTube'a. No po prostu wstyd, żenada, kompromitacja, nie wracajcie do domu, ten był słynny kiedyś ten w fakcie okładka. Dla mnie to jest właśnie taki level. Nienawidzę.
Też tak uważam, potwierdzam, nie zaprzeczam.
No. No i super, zgadzamy się, na koniec się zgodziliśmy i tyle. Akurat godzinka nam tu zaraz wpadnie idealnie.
Przypadek? Więc... nie sądzę.
W ogóle niesamowite, jak my potrafimy w punkt strzelić z długością odcinka. Dobrze, to co? To tyle. To było nasze podsumowanie roku 2025. Mamy nadzieję, że rok 2026 będzie obfitował w kolejne fuck-upy, żebyśmy mogli je tu wpisać i o nich opowiedzieć na koniec roku. A jestem pewien, że będzie na pewno się działo, bo już dla mnie jest 26 Ultra z tym srebrniakiem, ten biało-srebrny kolor już będzie się, ale to pewnie tylko nominacja.
Znaczy ja tylko bym sobie życzył, żeby był ciekawszy ten rok pod względem technologicznym, pod względem popkulturowym i pod względem growym, ponieważ uważam, że ten rok był po prostu nudny. Trochę, tak. Zwłaszcza technologicznie,
Bym sobie życzył, żeby był jak najbardziej spokojny na świecie, a ciekawy w technologii. O, tak bym chciał, żeby było. I
jedną rzeczą, którą ja sobie życzę, sam dla siebie, żebym w końcu zaczął w coś grać.
A ja nam życzę, żeby nas nic nie wkurzało.
No tak, święty spokój jest bardzo ważny.
Święty spokój jest zawsze w cenie. I wam, drodzy słuchacze, też życzymy wszystkiego najlepszego w nowym roku. Żeby was też nie wkurzało, żeby technologia była zajebista i żeby wam telefony nie spadały i nie pękały i co. I chyba tyle.
No i tyle. Dziękujemy, że byliście z nami.
Dziękujemy za ten rok. Dokładnie. A cóż, my się słyszymy w kolejnym podcaście już niedługo. W kolejnym odcinku. Tyle. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.
Trzymaj.